Proszę bardzo.
Poproszę mikrofon. Proszę Państwa, muszę się z Państwem podzielić taką jedną rzeczą, ponieważ ja wiem, że Pan redaktor jest starszym kapralem pod chorążem.
No jest.
No jest, no dobrze. I w związku z tym, wiem, ale to nawiązanie do takiej mojej krótkiej podróży po Śląsku, gdzieś tam kiedyś w Gliwicach, pół do trzeciej nocy patrzę, wchodzę na stację benzynową, dwóch młodych policjantów i tak młoda kelnerka, ładna dziewczyna i ona tak z tą bronią tak chcieli pokazać jedni i drugi, jakie długie lufy mają, więc nie wytrzymałem, mówię, fajną broń macie, a co wy macie, a co byście chcieli mieć, no jeden i drugi chciał Glocka. Mówię, to jak ile strzelacie w miesiącu?
No, raz.
Nie no, 10 strzałów mają, ale od dwóch kwartałów nie mają, bo pieniędzy nie ma.
Tak, tak, no.
I teraz jedno pytanie, panie Stanisławie, to taki wstęp jeszcze był, bo pan mi mówił, że tam nie był, jak czekaliśmy na pana, to tam próbowałem zagadywać państwa i tam oni mówili, że żadnej nadziei nie wnoszę, a pan wniósł tą szczyptę niejadu, tylko humoru w tym wszystkim, pomimo tych poważnych spraw, ja za to bardzo wdzięczny jestem. Ale mam taką prośbę do pana, niech pan sobie wyobrazi, mogę, tak?
Właśnie.
Że jest pan Ursulą von Wodeleyen.
Tak, Wodeleyen.
I teraz od razu niech pan nam powie, bo z punktu widzenia tam strategii politycznej można pana poprosić o taką. Słucha pan, ma uszy, pan ma pan ten Urszuli i pan słyszy, co tam pana mówią. Siedzi pan przy tym stole okrągłym i wyznaczacie państwo prezydenta, naszego prezydenta. To proszę nam powiedzieć, kto będzie tym prezydentem. Jej punktu widzenia jest potwierdzenia tego okrągłego stołu.
Proszę pana, no Rafał Trzaskowski oczywiście. Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski nie tylko dlatego, że mogę domniemywać, że skoro obywatel Tusk Donald, że tak powiem, popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, to znaczy, że otrzymał takie polecenie od Reichsführerin Urszuli von der Leyen, a Reichsführerin Ursula von der Leyen bierze pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, że Rafał Trzaskowski został namaszczony na prezydenta przez dwóch wpływowych Żydów amerykańskich, których odwiedził prawie 3 lata temu. Ronalda Laudera, szefa Światowego Kongresu Żydów, i Sorosa Juniora, który przejął zarząd tamtą fortuną starego grandziarza, bo już grandziarz jest tam w podeszłym wieku i nie bardzo sobie z tym by chyba radził. No i to są wystarczające. Poza tym pan Rafał Trzaskowski jako prezydent zrobi wszystko, czego od niego będzie się oczekiwało. Powiedzą jemu tak, wiecie, rozumiecie, Trzaskowski, wy tutaj zróbcie to i tamto, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. No i on to zrobi. Także jak my to wiemy, to i w Berlinie to wiedzą i tak dalej. Także. Proszę bardzo.
Chcesz optymistycznie?
Nie, będzie jeszcze gorzej, proszę państwa. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze będzie gorzej. Chciałbym pana zapytać jeszcze o taką rzecz, ponieważ ludzie zawsze żyją różnymi nadziejami i tak dalej. Ja uważam, że tą ostateczną instancją jest Pan Bóg, dobra? A na tym zostawiam. Wszystko może się zdarzyć w życiu. Ale wyobraźmy sobie sytuację tą najgorszą sytuację. Chodzi mi o to, żebyśmy mieli świadomość, co naprawdę z Polską się stanie w momencie, kiedy będzie jakby jedna władza w Polsce. Żebyśmy nie odchodzili od tego, pomimo tej nadziei, która być może tam gdzieś ze Stanów Zjednoczonych płynie, ale przecież to nie jest prezydent Polski i tak dalej. Co będzie z Polską? Co się w Polsce może wydarzyć? Co najgorszego może być w Polsce?
Może zniknąć.
Proszę pana, nie wiem. Nie wiem. Odpowiem słowami takiej piosenki, którą śpiewała Krystyna Prońko. Ludzie sobie poradzą i beze mnie będą żyć. A więc po co się wtrącać? Będzie to, co ma być. Nie wiem, co będzie. Nie mam żadnych zdolności profetycznych. Natomiast chciałbym przestrzec przed, że tak powiem, nadmiernym zaufaniem do Pana Boga. Nie chodzi o to, żeby nie mieć zaufania do Pana Boga, tylko żeby tego zaufania nie nadużywać. Bo w sytuacji, kiedy my pozwalamy naszym umiłowanym przywódcom na robienie głupstw, a potem myślimy, że Pan Bóg nas będzie z tego wyciągał, to jest to właśnie nadużywanie, że tak powiem, uprzejmości Pana Boga. I może to Pana Boga zirytować i może powiedzieć do diabła z tymi Polakami, już nie mam do nich cierpliwości. Wprawdzie cierpliwość boska, jak mówią, jest niewyczerpalna, niewyczerpana i można ją porównać tylko z ludzką głupotą. No ale ludzka głupota być może nie ma granic, ale może ma. A skoro cierpliwość boską można z ludzką głupotą porównać, to no, dlatego mówię, trzeba oczywiście pokładać ufność w Stwórcy Wszechświata, ale bez przesady. Bez przesady. Dlaczego? Dlatego, że Stwórca Wszechświata, jak wiadomo, stworzył świat. Wszechświat. No i jak czytamy w Księdze Rodzaju, tam jak refren, po każdym dniu stworzenia się powtarza taka fraza, że Stwórca Wszechświata widział, że to, co stworzył, to było dobre albo nawet bardzo dobre. Ponieważ na świecie nie ma niczego, czego Stwórca Wszechświata by nie stworzył, no to wypada postawić sobie pytanie, jak stworzył wszystko, co stworzył, to było dobre albo nawet bardzo dobre, to skąd się zło wzięło? No to moim zdaniem to jest pytanie takie, bo to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Otóż moim zdaniem Stwórca Wszechświata, stwarzając Wszechświat, również ustanowił zasadę, według której Wszechświat funkcjonuje. Jest to zasada przyczynowości, która mówi, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. I teraz pytanie, czy ta zasada przyczynowości jest dobra, czy niedobra? No to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to sobie tylko wyobraźmy, że nie ma tej zasady przyczynowości. Jakby nam się jawił wtedy Wszechświat? Jako chaotyczne kłębowisko, o którym nic pewnego nie można powiedzieć, nawet nie można na niczym wzroku zatrzymać, nie mówiąc już o tym, żeby go tam zrozumieć, interpretować i tak dalej. Prawdopodobnie rozum byłby nam do niczego niepotrzebny w tej sytuacji, a tymczasem jesteśmy istotami rozumnymi, z czego jesteśmy bardzo dumni. No to jak tak, ale to tylko dlatego rozumiemy Wszechświat, że nie, słusznie, dlatego, że taka powinność jest z posiadania rozumu wynika powinność korzystania z niego. W związku z tym, jeżeli jest zasada przyczynowości, to dzięki temu możemy Wszechświat zrozumieć, więc jest ona bardzo dobra. Jest ona bardzo dobra. No to co to jest zło, bo to cały czas do tego zmierzam. Otóż są to skutki, przyczyn, których albo już nie potrafimy dociec, cofając się tam w czasie coraz głębiej, albo potrafilibyśmy, ale nie chcemy ich dociec. Z różnych tam powodów nie chcemy. Otóż liczenie na to, że Pan Bóg będzie zawieszał zasadę przyczynowości tylko dlatego, że my tu liczymy na to, że możemy bezkarnie popełniać głupstwa, to moim zdaniem to jest nadużycie zaufania. To jest nadużycie zaufania. I to nawet powiedziałbym gorzej, nie żaden ze mnie teolog, ale powiedziałbym, że to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który jest niewybaczalny. Oczywiście, bo to jest próba zakpienia sobie ze Stwórcy Wszechświata. A to Stwórca Wszechświata takich rzeczy nie lubi chyba. Jeżeli ktoś próbuje z niego zakpić, to on mu zaraz sprowadzi go, że tak powiem, na ziemię. Otóż powiem tak. Gdyby po uderzeniu młotkiem w palec człowiek odczuwał ból dopiero po roku, to by ludzie sobie utrącali, obtłukiwali palce i byliby bez palców. Tylko dlatego, że ten ból jest odczuwany natychmiast, to tego nie robią. To tego nie robią. No i dlatego właśnie skutki działań poczętych w głupocie nie powinny być usuwane drogą, że tak powiem, opatrzności boskiej, no. Bo to by ludzi demoralizowało.
cierpienie uszlachetnione.
Głupota powinna być karana okrutnie i natychmiast, tak. Tak.
To jaki jest cel modlitwy?
Proszę?
To jaki jest cel modlitwy w takim razie?
Cel modlitwy jest taki, proszę Pana, żeby się modlić o rzeczy możliwe, a nie niemożliwe, bo mówię, nie wolno tutaj tak, jak to teraz jest taka Ewangelia była czytana, jak Pan Jezus po chrzcie w Jordanie poszedł tam na pustynię. Co się wydarzyło w tym, podczas tego chrztu w Jordanie? Pan Jezus usłyszał głos z nieba: Ty jesteś Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Każdemu by się mogło przewrócić w głowie od tego. Każdemu. Nawet Panu Jezusowi. Widocznie miał takie tutaj napady. Miał takie napady. Tyle tylko, że zorientował się, że to są napady. Żeby mu się przewróciło w głowie, żeby na przykład skoczył z narożnika świątyni, czy żeby się tam pokłonił szatanowi i tak dalej. Zorientował się w samą porę, że jak to mówił kapitan Mamę Stankiewicz, znaczy dobrze, żeście się w porę zorientowali. No i to moim zdaniem tak to wygląda. Więc modlitwa ma sens jak najbardziej, tylko że w granicach rozsądku. W granicach rozsądku. Mówię, po to Pan Bóg nas obdarzył rozumem, żebyśmy z niego korzystali.
No to dodam, bo to rozeszliśmy. Dodam jeszcze taką jedną rzecz, która gdzieś tam do tej sfery polityki się pewnie nam wszystkim przyda. Mianowicie Maksymilian Kolbe, wszystko na co macie wpływ, róbcie z pełną determinacją. Wszystko na co macie wpływ, z pełną determinacją. Na to, co nie macie wpływu, znoście to spokojnie.
No to jest nic innego jak modlitwa świętego Franciszka. Święty Franciszek, bardzo rozsądna. Panie Boże, pozwól mi zmieniać to, co mogę zmienić. Pozwól mi znosić pogodnie to, czego zmienić nie mogę. I daj mi rozum, żebym odróżnił jedno od drugiego. No i to jest... Tak. I tym optymistycznym akcentem.